Właśnie o Baldwinie śmieszna historia, dlatego że w latach późnych 50. Pamiętam Baldwina, który przyjechał do nas do domu. No i byłem małym chłopcem, ale przyglądałem się temu i to wyglądało tak, że jeden mówił, wiesz, ale męczą Polaków, a drugi mówił, wiesz, ale męczą Murzynów. I to tak, kogo bardziej męczą? Trochę tak gęś z prosięciem, prawda? To była taka rozmowa, ja się tak przyglądałem. Konkurs nieszczęścia w pewnym sensie. No, no nic, no nie będę wchodził tutaj w szczegóły tej rozmowy, którą pamiętam trochę bardziej, ale no, były pewne pretensje z jednej strony i z drugiej. Chociaż nie lubię tego robić, tym razem wypisałem to, co chciałem powiedzieć. Więc to dotyczy sprawy innego możliwego stosunku do kultury. Więc chciałem powiedzieć, że nie powinniśmy chyba zapomnieć, że w drugiej połowie XX wieku, podczas kiedy dobroduszne organizacje od Narodów Zjednoczonych do Pogranicza i innych tak zwanych NGO, bo chyba traktujecie się jako NGO, jak najbardziej, próbowały rozwiązać tragiczne konflikty etniczne, podczas kiedy wzrastała koncepcja tożsamości kulturowej, konflikty te wcale nie ulegały zmianom na lepsze. Świetne działanie Fundacji Pogranicze przez 20 lat jest imponujące, ale starcia pomiędzy polskimi a litewskimi narodowościami na jej podwórku wydają się dziś ostrzejsze niż 20 lat temu. Podczas tych pięknych dni w Krasnogródzie i Sejnach dwa słowa najczęściej mi trafiały do ucha. Tożsamość i narodowość. Otóż wydaje mi się, że są to pojęcia przestarzałe i szkodliwe, które pochodzą w sumie ze strachu przed innymi i tylko tworzą obronne mury i granice. Takie słowa tylko ukrywają i zamazują brudne sprawy, nieustanne pretensje, takie jak narodowość żydowska i tożsamość polska. Zadziwia mnie mowa o Polakach i Żydach na terenie Polski, kiedy bardziej poprawnie byłoby mówić o Polakach pochodzenia słowiańskiego i Polakach pochodzenia żydowskiego. W jaki sposób ludzie tolerują tak szkodliwe i podzielające sformułowania, stosowane nawet w dokumentach oficjalnych? Granice w ogóle stają się istotne i potrzebne tylko z poczucia zagrożenia. W utopijnych warunkach, albo nawet w spokojnym życiu, sama koncepcja tożsamości jest raczej śmieszna. Myślę, że zbliża się epoka innych określeń na nasze genetyczne i kulturowe skarby. Pedagogicznie słyszałem taką teorię, że nie należy nigdy do dziecka mówić na przykład jesteś niechlujny, a raczej twoje ubranie jest niechlujne. Nie mówić jesteś niegrzeczny, tylko zachowujesz się niegrzecznie. Może coś takiego wydawać się związane z obłąkanymi kierunkami w pedagogii, takie jak teoria koniecznej pochwały, która w Stanach doprowadziła do sytuacji, w której nauczyciele poddają się i nie są w stanie stosować żadnej dyscypliny w klasie. Ale myślę, że jest to coś innego i raczej mądre, bo nie wiąże dziecka z poprzednim zachowaniem, tak jak to robi klasyczne obrzucanie zarzutami. Dziecko, któremu mówi się, jesteś głupi, nie może uniknąć hipnotycznego powtarzania sobie takiej oceny, takiego ograniczenia. To jestem ja, ten głupi, niechlujny, niegrzeczny. Więc jest ogromna różnica pomiędzy posiadaniem czegoś, a nim być. Jeśli nie sama osoba, a złe zachowanie jest ocenione ujemnie, zmienia to zupełnie perspektywy na przyszłość. Podobnie jak katolicki obyczaj spowiedzi rozgrzeszenia potrafi wyzwolić wiernego od przeszłych grzechów. Nie jest to chyba przypadkowe, że psychiatria się najbardziej rozwinęła w kulturach, w których brak obyczaju spowiedzi. Możliwe, że potrzebny nam jest rodzaj rozgrzeszenia kulturowego. Nigdy nie było tak drastycznych i szybkich zmian w społeczeństwach, jak to, co się dzieje przed naszymi oczami. Nie mówię o nalotach wojennych, a o przekształcaniu się wszystkiego poprzez emigrację jednostek i niemalże uniwersalny dostęp do potężnych środków komunikacji. Za dzieciństwa mojego ojca jedyna szansa na zmianę w otoczeniu leżały we własnych nogach. Kiedy ja byłem dzieckiem, filmy, radio i telewizja wprowadziły ogromne zmiany w świadomości ludzi, chociażby poprzez przyglądanie się dziwnym obyczajom ludzi innych niż my. To, co było poprzednio przywilejem zamożnych podróżnych, a zawsze myślę o Wenecji, żołnierzy lub antropologów, stało się powszechnie dostępne, chociaż w trochę przefiltrowanej wersji. Cenzura i propaganda stały się tym bardziej istotne, aby te przecieki kulturowe właściwie skadrować i oswoić. Kultura masowa była jednokierunkowa, łatwa do ocenzurowania. Nasze dzieci się wychowały przed komputerami, ale nasze wnuki żyją na co dzień w kompletnym nasyceniu dwukierunkową informacją we wszystkich językach poprzez jeden ogromny wspólny komputer zwany internetem. Mam więc nadzieję, że obsesja tożsamością i narodowością są zjawiskami przejściowymi dzieci na wapniaków i że wynurzą się teraz nie tylko te jawne, obronne paranoje tradycjonalistów, które widać w każdym kraju, ale że też i bardziej dyskretnie wejdzie do świadomości przeciętnych ludzi taka koncepcja: nie jesteśmy kulturą, a raczej ją posiadamy. Tak dokładnie jak w tym lepszym podejściu do ustawiania dzieci. To, co mógłbym zalecić jako ontologiczne lekarstwo, mianowicie odróżnienie tego, czym jesteśmy, od tego, co posiadamy, rodzaj rozgrzeszenia kulturowego, niełatwo sprzedać, ale może samo się rozwinąć poprzez perspektywy spożywania, czyli posiadania kultury, poprzez internet i nieformalne kontakty pomiędzy ludźmi z różnych plemion. Cóż więc widać z pogranicza? Widać cały świat. Pogranicze jest dla mnie punktem poza ścianami, czubkiem piramidy. Granice otaczają i określają poszczególne kultury i stany umysłowe. A na skrzyżowaniu tych murów, będąc w stanie w nie wejść, ale nie zamknięty w żadnym z ogródków, to jestem prawdziwy ja, który nie jest żadnym z nich. Podobnie jak uczą w buddyzmie. Dusza ludzka chyba tylko się obciąża złudzeniami, kiedy się utożsamia z tym, co jest poszczególne. Wskazywałoby to chyba na kierunek bardziej duchowy dla fundacji na przyszłość. To nie znaczy, broń Boże, że należy zaniedbać obyczaje naszych przodków, wręcz na odwrót. Tym bardziej szanujemy i praktykujemy formy, tym więcej posiadamy skarbów. Ale i otwiera się na pewno możliwość posiadania nie jednej kultury przodków bez poczucia zdrady. Nie chodzi o wiele kulturowość, a o wiele wymiarową koncepcję osoby. To nie znaczy też, że powinniśmy lub nawet, że potrafilibyśmy przeglądać się cierpieniu z zimną krwią. Tam, gdzie istnieją głębokie konflikty plemion, nie ma i nie będzie prostych rozwiązań. Ale sami nie musimy się dać wciągnąć w przemoc i nienawiść. A nam, wapniakom, pozostaje nabrać trochę życzliwego dystansu i nie dać się zwariować, jak to mówił ojciec. Więc chciałbym bardzo serdecznie podziękować Krzysztofowi i Małgosi Czyżewskim za budowanie tak wartościowej piramidy i za stworzenie tak pięknych warunków do naszej wymiany. Dziękuję.
ta pedagogika, o której wspomniałeś, wspaniała, no właśnie teraz się praktykuje. To znaczy ty powtarzając, mówiąc takie słowa, jakie mówisz, a nie mówiąc tych o tym, że ktoś jest głupi i taki, czy inny, właśnie budujesz tą przestrzeń, która tak bardzo nam jest potrzebna do stworzenia innego światoobrazu, prawda? Czy do utrwalenia innych wzorców, które pozwoliłyby nam wyjść z tych pułapek, które tożsamość na nas może zostawiać. Nie widzę innej drogi, ale to bardzo ciekawa właśnie, którą chyba zaczęliśmy z początkiem tego, od samego początku tego spotkania, po prostu z szukania innych, rozszerzania słów, wychodzenia właśnie z kleszczy czegoś, co by nas tak bardzo zamykało. I jeżeli za tym pójdą praktyki, które te słowa będą wcielać w życie, w codzienność, to myślę, że już nie będziemy musieli teoretycznie się tak martwić, czy ta tożsamość nam przeszkadza, czy nie, tylko w ogóle się znajdą właśnie takie tory nowe, o których mówisz, czy za którymi tęsknimy. Bardzo w to wierzę i te twoje wezwanie do pracy duchowej biorę bardzo poważnie.